Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek,
zapraszamy na cotygodniowy odcinek Giermaszu, audycji o grach komputerowych.
Tym razem podjęliśmy walkę z Sowietami w niebezpiecznej dżungli,
wyzwoliliśmy podniebne miasto przyszłości,
zwiedziliśmy świat zrobiony z papieru
oraz przypomnieliśmy wyjątkowego starocia. Marki Metal Gear Solid żadnemu graczowi przedstawiać nie trzeba. Najnowsza odsłona jest remake'iem MGS3, którego akcja dzieje się w niebezpiecznej dżungli. Sprawdziliśmy dla Was, jak poradził sobie Snake w odświeżonej wersji Metal Gear Solid Delta Snake Eater.
Giermasz. Recenzja.
Drodzy gracze, oto przed Wami remake jednej z najlepiej wspominanych gier wszechczasów, która w chwili premiery zachwycała filmową narracją, połączeniem szpiegowskiej opowieści z czasów zimnej wojny z jakimś technologicznym futuryzmem, paranormalnymi żołnierzami, psychopatycznymi tyranami, panentnymi pannami i co tam jeszcze. 21 lat po premierze Big Boss powraca w odświeżonym Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ale żeby nie było tak łatwo, spróbujemy spojrzeć na tę produkcję chłodnym okiem współczesnego gracza. Zacznijmy od tej historii. Więc kiedy po doprawdy emocjonującym początku, podanym jak mówiliśmy z filmowym rozmachem, nasz bohater trafia do dżungli w swojej pierwszej, ultratajnej, łamane przez poufne, a rząd oficjalnie się do ciebie nie przyzna misji. I gdy masz człowieku nadzieję, że jeszcze bardziej się rozkręci, to czeka cię kilkudziesięciominutowy dialog o sensie walki, przyjaźni, patriotyzmie, odwadze, poświęceniu i innych jeszcze kilka wzniosłych słów można znaleźć. Oczywiście spokojnie, w końcu się znowu rozkręci, będą wybuchy atomówek, niesamowite pojedynki z bossami, ale dialogami można obdzielić tak spokojnie stuzin innych gier. Iluz, taka konwencja. Pytanie jednak bardzo ważne jest takie, czy was to wkręci? Jeśli pochłonie was atmosfera tej szpiegowskiej przygody, w której głos bohatera jest odpowiednio schrypnięty, co wskazuje na doświadczonego losem weterana, ale wciąż mającego ideały, czy wystawionego na próbę przyjaźni i lojalności... Dobrze, dość patosu, ale żebyście mieli świadomość, że Metal Gear Solid Delta Snake Eater jest pod tym względem bombastycznie rozbuchany, a jak na dzisiejsze czasy to nawet nieco przerysowany, ale nie jest to wada, to jest cecha, nic innego fani nie mogli się spodziewać. A na postawione już pytanie, na ile wciągnie to nowych, współczesnych graczy? No niestety, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć przecież. Oprawa graficzna, wiadomo, na to się patrzy, wydaje się naprawdę w porządku. Choć fakt, my w Giermaszu pamiętamy jeszcze czasy, gdy Metal Gear Solid debiutował na pierwszym PlayStation, więc możemy być tendencyjni w ocenie. Nasz bohater rusza się całkiem zgrabnie, dżungla i inne lokacje mają swój urok. Ale jakieś przenikanie z tekstur też się zdarzy, a gdy na ekranie dużo się dzieje, to niestety animacja potrafi chrupnąć. Cóż, wypada mieć nadzieję, że kolejne łatki naprawią sytuację, a tak czy owak opinie są tu bardzo podzielone. Dla części graczy zespół odpowiedzialny za unowocześnienie gry mógł zrobić dużo, dużo więcej, szczególnie jeżeli chodzi o płynność rozgrywki. Metal Gear Solid Delta Snake Eater to produkcja bardzo trudna do oceny. Dla graczy powodowanych nostalgią jednak, mimo narzekań, chyba jednak obowiązkowa. Nawet jeżeli nie na premierę, to warto wrócić do tej dżungli. Choć mamy wrażenie, że taka, dajmy na to, historia z wcześniejszego, w chronologii wydania pierwszego Metal Gear Solid, jakby się jednak zestarzała lepiej. Ale seria ma ogromne grono fanów, im nie będziemy przeszkadzać w wyrobieniu własnej opinii. A co do świeżaków, ostatecznie Metal Gear Solid Delta Snake Eater to bardzo wierna oryginałowi wersja trójki, więc jeżeli chcecie się przekonać, jak bawiono się te 20 lat temu przed ekranem, to niniejszym macie okazję. Ocena 7,5 na 10. Gdy w nasze ręce trafia dobrze zapowiadająca się polska gra, do akcji rusza Michał Król. Metal Eden to bardzo szybka i dynamiczna cyberpunkowa strzelanina, która okazała się strzałem w prawie dziesiątkę.
Giermasz. Recenzja.
Jak w kilku słowach polecić komuś polską grę Metal Eden? Taki Ghost Runner 2, ale zamiast miecza jest broń palna, a zamiast motocykla tocząca się kula. A bardziej po ludzku, bardzo dynamiczna, cyberpunkowa strzelanina z elementami skakania. Nie wiedziałem, czego spodziewać się po twórcach mojego ukochanego Ruinera, jednak rodzimy Raycon Games udowodnił, że dobre gry robić potrafi. I to jakie? Wyobraź sobie, że jesteś mającą nieskończoną liczbę żyć bojową androidką Aska, jednostką Hyper Unit. Śmierć nie jest ci straszna, gdyż twoja świadomość jest zapisana na nośniku fizycznym. Dzięki temu, gdy ciało ulega awarii lub zniszczeniu, możesz odbudować się w orbitalnej bazie i spróbować ponownie. Jesteś stworzona, by chronić ludzkość, niezależnie od kosztów i konsekwencji. Teoretycznie misja ratowania rdzeni obywateli unoszącego się w powietrzu miasta Mebius wydaje się samobójcza, a procentowe szanse na przetrwanie są poniżej błędu statystycznego. Daleko od Ziemi została stworzona podniebna metropolia, która była nadzieją na nowy dom dla ludzkości, a teraz zamieniła się w zabójczą pułapkę. Zaawansowana jednostka zostaje wysłana na samobójczą misję w cybernetycznej wojnie przeciwko siłom maszyn chroniących tajemnice sztucznego świata. I tu wkracza gracz, który ma setki przeciwników do pokonania, musi rzucić wyzwanie zaawansowanym inżynierom i odkryć tajemnicę projektu Eden. Nazwanie Metal Eden dynamiczną strzelaniną nie oddaje nic z faktycznej rozgrywki. Gdy w innych grach jest opcja bardzo szybkiego biegania, tutaj jest to standardowe poruszanie się. Jest uber szybko. Do tego skoki, szybowanie, uniki, używanie linki do podciągania, cały czas ruch i to wszystko na dużej prędkości. Gra wymaga skilla, ale na wyższych poziomach trudności. Na łatwym czy normalnym idzie się przyzwyczaić. Androidka ma kilka broni do wyboru, ale arsenał zwiększa się wraz z postępami i odnajdywaniem kolejnych karabinów. Już standardowy jest mocny, a w połączeniu np. z shotgunem czy karabinem plazmowym staje się maszyną do hurtowej eksterminacji. Do tego dochodzi rozwijanie ich, strzały alternatywne czy bardzo przydatne umiejętności pasywne. Wrogowie mają ciężką przeprawę. Do tego dochodzi wyrywanie rdzeni z ich ciał, co nie tylko oznacza natychmiastowy ich zgon, ale też możliwość użycia go jako pocisku lub wchłonięcia. W tym ostatnim przypadku daje to zastrzyk energii, osłony czy super cios. Podstawowi przeciwnicy są jak mięso armatnie, co jakiś czas trafiają się lepiej uzbrojeni, posiadający osłony, które trzeba oczywiście rozwalić. Dzieje się naprawdę dużo i intensywnie. Co jakiś czas trafiają się też areny, gdzie pojawia się ich hurtowa liczba i wtedy rozgrywa się prawdziwa jatka. Siły maszyn są liczne, jednak w spotkaniu z jednostką Hyper Unit nie mają większych szans, choć gracz musi się nagimnastykować i być w ciągłym ruchu. To jedna z najdynamiczniejszych gier, w jakie grałem w życiu. Co lepsze, jak już znalazłem się w kopalni pod miastem, to androidka zyskała możliwość przekształcenia się w zabójczą kulę. Szybką, rażącą prądem i strzelającą rakietami. Przydaje się to właśnie na otwartych arenach i odniosłem wrażenie, że jest wtedy za potężna. Przeciwników rozwalałem z łatwością, zwłaszcza z dystansu, jednak większość gry to ciasne korytarze i walka prawie w zwarciu, więc jest to ciekawa odskocznia. Metal Eden wygląda obłędnie. Futurystycznie, cyberpunkowo, gra ocieka klimatem science fiction. Gigantyczne budowle, duże przestrzenie, wszechobecny lśniący metal, sporo LEDowego światła. W ustawieniach wybrałem jakość i naprawdę to wygląda rewelacyjnie. Nie tylko projekt całego świata, poszczególnych etapów, ale wszelkich urządzeń, fantastycznie wyglądających broni. Podobnie jest z udźwiękowieniem i muzyką. Niepokojące nuty przyszłości, surowa elektronika, wyjątkowo klimatyczna muzyka. Tu wszystko jest jak należy. Ja jestem zachwycony. Gra nie jest długa. Przy lizaniu wszystkich ścian, czy nawet wolniejszym planowaniu ataków i kolejnych ruchów, to jakieś 6-8 godzin. Ale za to jakich? Intensywnych i piekielnie szybkich. Branża i gracze są jak zwykle podzieleni, choć wszyscy wypowiadają się w superlatywach. Z czego ci drudzy bardziej cenią sobie Metal Eden, a dla twórców opinia graczy jest oczywiście dużo ważniejsza. I ja się pod tym podpisuję, dając ocenę 9 na 10. Fantastyczna, dynamiczna, cyberpunkowa polska strzelanina, w którą zagrać powinien każdy. Studio Raycon Games po raz kolejny dowiozło i stworzyli kolejną genialną grę. Zresztą Ruinera też mocno polecam. Japońska sztuka składania papieru, ciekawe zagadki i zwierzęta. Od razu wiedzieliśmy, że Hirogami sprawdzi dla Was Ela Bielecka.
Giermasz. Recenzja.
Był taki czas wiele, wiele lat temu, jakoś na początku transformacji ustrojowej, kiedy z państwa środka zaczęły napływać do nas masowo wyroby made in China. No i tak już zostało, płyną sobie radośnie dalej. Razem z nimi przywędrowała też i na jakiś czas stała się modna sztuka składania papierów w fantazyjne, choć czasem niezrozumiałe kształty. Choć ortodoksi pewnie mnie poprawią, że origami to nie jest z samych Chin, tylko przez Japonię przywędrowało. Tak czy inaczej, ten przydługi i mało poetycki wstęp jest tylko po to, żeby powiedzieć, że zagrałam w hirogami i teraz mam ochotę złożyć sobie jakiegoś żurawia z papieru. No muszę znaleźć stary podręcznik. No bo kiedyś to nie było jakichś tam YouTube'ów, tylko porządne książki do nauki różnych rzeczy. Dobra, do brzegu. Hirogami to nie jest gra, w której składa się papier, tylko zręcznościowa platformówka. Niektórzy recenzenci piszą, że to gra logiczna, ale ja bym jednak nie przesadzała. I pierwsze, co powinnam powiedzieć, zamiast pleść trzy po trzy o pochodzeniu sztuki składania papieru, to, że to jest piękna gra. No po prostu piękna. Bohaterowie są oczywiście złożeni z papieru w formie właśnie origami. Jest papierowy świat, dopracowany w każdym szczególe. Wszystko wygląda na delikatne, kruche, a jednocześnie pełne niesamowitej elegancji i zwiewności. To teraz opowieść. Od razu zaznaczam, że bez fajerwerków, jeśli chodzi o koncepcję. Ten świat został zaatakowany przez coś, co nazywane jest Blight, czyli w wolnym tłumaczeniu urok. Przybiera on formę elektryzujących cyfrowych kul albo potężnych, opalizujących elektrycznie gałęzi z cierniami. No taka subtelna metafora antagonizmu świat cyfrowy, świat analogowy. Nasz bohater, Hiro, jest mistrzem origami, w dodatku sam może przybierać różne formy. To znaczy mógł, zanim do jego świata wjechały złaki. I teraz nie dość, że trzeba uratować ten świat, to jeszcze odzyskać swoje moce. Nasz bohater jest takim wybrańcem wbrew własnej woli. Zostałeś jeszcze na tyle niezmieniony przez zło, że teraz idź i nas uratuj. No i z ociąganiem Hiro wyrusza w drogę. Uwalnianie swojego miejsca do życia od cyfrowych paskud polega pokrótce na wyzwalaniu spod działania uroku świątyń. Wyruszamy w drogę, mając w zanadrzu broń, niebiański wachlarz, który służy i do walki, i do pewnych zabiegów poniekąd magicznych, o których za chwilę. No i jeszcze możemy przybrać formę kartki, co pomaga w wielu przypadkach, gdy trzeba na przykład przemieścić się w górę ze wspomaganiem podmuchu powietrza. Po drodze Hiro spotyka stwory, które najpierw musi pokonać, ale później okazuje się, że to dobrzy znajomi jednak, tylko wpłynął na nich cyfrowy urok i trochę się pogubili. Gdy po krótkiej walce, no bo nie są to żadni bosowie, wdamy się z nimi w sympatyczną pogawędkę, wychodzi na to, że mieliśmy wcześniej umiejętności przybierania ich form i teraz je właśnie odzyskujemy. Hiro uczy się więc ponownie, jak złożyć się w kształt pancernika, ropuchy i małpy, a każda z tych postaci ma odrębne właściwości przydatne w pokonywaniu przeszkód i znajdowaniu elementów, które będą nam potrzebne do odczynienia uroku ze świątyni. To właśnie ta magiczna czynność, do której potrzebny nam wachlarz. Cały myk opiera się na założeniu, że bystry gracz musi zdecydować, jak pokonać daną przeszkodę, czyli której postaci użyć, czasami decydując się na kształt przejściowy, czyli kartki papieru. Gra jest na ogół bardzo przyjemna. Przeszkadza nieco zablokowana kamera, która obraca się i nie da się z kątem ustawienia nic za bardzo zrobić. Jest to spore utrudnienie, zwłaszcza, że często kąt patrzenia mamy taki, że właściwie nie widać, jak poradzić sobie z przeszkodą i czy w ogóle jakaś przeszkoda jest. Powoduje to dużo niepotrzebnych śmierci. A jednym z zadań w poszczególnych rozdziałach jest przejść bez uszczerbku. No jak? Się pytam. Frustrujące staje się też nastawienie na wynik w dalszych etapach podróży, jak na przykład robienie zadań na czas. Do plusów hirogami zaliczam sterowanie, w zasadzie bezproblemowe. Postać robi to, co jej nakażemy, płynnie i zgrabnie. Niektórzy recenzenci narzekają na to, że dialogi trzeba sobie przeczytać, bo nie ma głosu. Mnie to nie przeszkadzało. Czytać lubię, a wydaje mi się, że swoista, w jakimś sensie medytacyjna atmosfera gry byłaby nieco zaburzona, gdyby pojawiły się głosy. Czy hirogami jest rewolucyjne? Zdecydowanie i stanowczo nie. Sądzę jednak, że dla osób ceniących dobry efekt wizualny i refleksyjny klimat gry, to będzie bardzo cenna pozycja. Składam tego żurawia origami i daję 7 na 10.
Jak na swoje czasy, Eternal Darkness było grą przełomową. I nie chodzi o to, że była jednym z niewielu horrorów wydanych na konsole firmy Nintendo. Najważniejsze było zdrowie psychiczne sterowanej postaci, które miało niebagatelny wpływ na to, co działo się na ekranie. W kąciku Stare ale Jare grę przypomina Michał Król.
Giermasz.
Stare ale Jare.
Flesh. Bone.
Jedną z najwyżej ocenianych gier w historii konsoli GameCube jest survival horror Eternal Darkness z 2002 roku. Gracze pokochali go nie tylko za historię, ale przede wszystkim za niespodzianki, którymi zaskakuje na każdym kroku. Jest to jeden z bardzo niewielu horrorów wydanych na japońską konsolę Nintendo. Początkowo gracz wciela się w postać kobiety, która badając tajemnicze morderstwo jednego z członków rodziny, odkrywa tytułową księgę Eternal Darkness.
Hello?
Miss Alexandra Roivas?
Yeah, who's this?
This is Inspector LeGrasse of the Rhode Island Police. I'm sorry to disturb you, but there's been an accident with your grandfather.
I'll be on the next flight out.
Na jej kartach zapisane są losy wielu osób, które żyły w różnych epokach, dzięki czemu gra jest bardzo różnorodna. Walka z potworami, używanie magii, to już było, za to świetnym pomysłem jest wprowadzenie paska zdrowia psychicznego. Przy jego niskim stanie zaczynają się halucynacje, które potrafią zaskoczyć najbardziej doświadczonego gracza. Od efektów wyłączenia czy przełączenia kanału w telewizorze przez jego śnieżenie z wyświetlanym efektem zmniejszających się kresek jak w prawdziwym odbiorniku, poprzez informację o kasowaniu zapisanych na konsoli wszystkich stanów gier czy utracie wszystkich przedmiotów. Wiele problemów spowodowało, że nie powstała kontynuacja. Były plany na stworzenie Shadow of the Eternals, dwie kampanie finansowania społecznościowego, zwrot pieniędzy, ponowna zbiórka, aresztowania, aż finalnie w styczniu 2018 roku projekt został całkowicie pogrzebany.
The Guardians grow restless. Their time once again near. Whether by fate or misfortune, my family has crossed their path, and they didn't take kindly to it. Their attention turns to my granddaughter, for she is the last of my line, and the last hope for humanity.
I to już wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i polecamy się na naszym Facebooku.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.